Siostry i bracia, kiedy modlimy się modlitwą pańską Ojcze Nasz, to jedna z próśb tej modlitwy brzmi: bądź wola Twoja. I chciałbym, by takim tematem wiodącym tego miesiąca była ta prośba: bądź wola Twoja. A co to znaczy, bądź wola Twoja? Jaka jest Boża wola dla mnie? To pytanie prawdopodobnie jest pytaniem zadawanym najczęściej przez ludzi wierzących. W codziennych życiowych sytuacjach pytamy się: Panie, jaka to jest wola Boża? Która to jest Twoja wola Boża? Co mam zrobić? Co wybrać, a czym się nie zajmować? Jak postępować? Iść na studia czy do pracy? Wybrać tę partnerkę czy tego partnera, czy może innego? Czy już w tym roku myśleć o ślubie, czy może dopiero za 2 lata albo za 30? Zawsze jest jakiś wybór. I wtedy, jako ludzie wierzący, pytamy się: Panie, jaka jest Twoja wola? To nie jest błahe pytanie, bo od tego, co wybierzemy, jak wybieramy, jakie podejmujemy decyzje, zależy całe nasze życie. Jako ludzi wierzących, nasze życie zależy od tego, czy wybieramy Bożą wolę, czy może z niej rezygnujemy i wybieramy własną wolę. Każda błędna decyzja będzie mieć poważne konsekwencje. Co to oznacza, gdy mówimy: chcę znać Bożą wolę? Potrzebujemy Bożego kierownictwa, pragniemy Jego prowadzenia. W doświadczeniach, jakie nas spotykają lub nie, umówiono się, że trzeba jakoś archiwizować daty, zdarzenia, wydarzenia. No to umówiono się, że rok będzie miał 365 dni, bo to wynika z pewnych też i zasad. I że będzie przełom roku 31 grudnia. Ale równie dobrze mógłby być przełom w każdym innym czasie. To jest kwestia umowy. Ale skoro umówiono się tak i dotarliśmy do takiego miejsca, gdy ta umowa zadziałała, to zadajemy sobie pytanie dziś, jako ludzie wierzący: dobrze, zmienił się rok, to co mnie czeka? Jaki będzie ten rok? Jakie będą mieć miejsce zdarzenia? Nie jestem wróżbitą, nie powiem wam. Myślicie sobie: no, zielonoświątkowcy to oni dużo wiedzą, nie? A wiecie, zielonoświątkowcy lubią też przesadzać. Zanim rozpoznamy Bożą wolę, ja wierzę, że potrzebujemy pewnego przygotowania. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, jaka jest Boża wola, to by was nie zamęczyć, bo temat wyznaczyłem sobie oczywiście. Bądź wola Twoja na cały miesiąc. Ale bym was nie zanudził, zrobię to w ratach. Niemniej jednak w 5. A więc będziemy się zastanawiać, jaka ma być Boża wola, jaki jest plan dla naszego życia. I żeby poznać wolę Bożą, najpierw potrzebujemy czegoś, co nam powie, jak być przygotowanym do odbioru Bożej woli. I sięgniemy do tekstu z Dziejów Apostolskich, bardzo emocjonalnego tekstu zresztą. 20 rozdział Dziejów Apostolskich, 13 do 16 wersetu. My zaś udaliśmy się pierwsi na statek i odpłynęliśmy do Asos, skąd mieliśmy zabrać Pawła. Tak bowiem zarządził, zamierzając sam iść pieszo. Gdy spotkał się z nami w Asos, zabrawszy go, przybyliśmy do Mityleny. Odpłynąwszy stamtąd, dotarliśmy następnego dnia na wysokość Chios, na drugi dzień zawinęliśmy do Samos, następnego zaś dnia przybyliśmy do Miletu. Albowiem Paweł postanowił minąć Efes, aby nie tracić już więcej czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, być na zielone święta w Jerozolimie. No i tak można by sobie powiedzieć, że ten tekst wydaje się nijak ma się do tego, o czym my zwykle na początku roku mówimy, gdy ja próbuję też nakreślić jakiś plan, jakąś wizję dla naszego zboru. Pozornie nie. Fragment pochodzi z bardzo emocjonalnego, jak powiedziałem, rozdziału, bo Paweł żegna się ze zborem. Dokonuje też jakiegoś bilansu swojej służby. Ocenia, czy mieścił się w Bożej woli, czy wypełnił zadanie, jakie otrzymał. Paweł zastanawia się nad przeszłością i nad przyszłością. Próbuje przygotować liderów zboru efeskiego do jego nieobecności już z nimi, że będą musieli funkcjonować bez niego, a więc przygotowuje siebie i zbór do tego, by powiedzieć ostatnie słowo – do widzenia. Ale zanim to nastąpi, on chce powiedzieć, jaka jest potrzeba i chcę w oparciu o ten zacytowany tekst powiedzieć, jaką mamy potrzebę, aby poznać wolę Bożą, co jest nam przed nią, przed rozpoznaniem tej woli Bożej potrzebne w naszym osobistym, duchowym życiu. Czytamy, że Paweł poprosił swoich przyjaciół, aby popłynęli statkiem, a on się przejdzie około 25 kilometrów pieszo. A więc pierwsza rzecz, której potrzebował Paweł, spotkać się z Bogiem sam na sam. Jednym z problemów dzisiejszego czasu jest brak czasu. Paweł najwyraźniej odczuł taką potrzebę, że musi zostać sam. Wysłał swoich przyjaciół, z którymi przecież wybrał się w podróż. To jest jego trzecia podróż misyjna. Ale on potrzebuje teraz pewnej refleksji, potrzebuje pewnego czasu. I on powiada, popłyniecie, ja pójdę sam. Podróż jego, ta trzecia podróż misyjna jest długa i forsowna. Czuje, że już jego wizyta w Jerozolimie nie może być odłożona. Powiada, duch przekonuje mnie i prowadzi, bym znalazł się już w Jerozolimie. Tam jest już moje miejsce. A więc wie, że tej wizyty w Jerozolimie nie może odłożyć, a powiada, Duch Święty przekonuje mnie o tym, że tam nic dobrego mnie nie spotka. Jak się chciał przygotować na tę przyszłość, ale też chciał jakiejś refleksji nad swoim życiem. Przemyśleć to, co już ma za sobą. Zajrzeć, jakbyśmy powiedzieli, we własną duszę. Chciał się upewnić, czy rzeczywiście on robi i robił i idzie drogą, którą Bóg chciałby szedł. Czy to jest Boża wola w jego życiu? Ale by rozpoznać Bożą wolę, chcę jeszcze raz to mocno podkreślać, potrzebujemy czasu, aby być sam na sam z Bogiem. Ten zgiełk codziennego życia, tych rzeczy, które się zdarzają w naszym życiu, ten pęd życia powoduje, że nam brakuje czasu, aby sam na sam stanąć z Bogiem i zapytać Go, Panie, jestem już w tym, co jest Twoją wolą, czy jeszcze się przymierzam dopiero do tej Twojej woli? Paweł potrzebował czasu i my potrzebujemy zaplanować czas z Bogiem. To może być przecież wycofanie się na jakiś czas, tak jak to zrobił Paweł. Wycofał się na tę samotną podróż, ten spacer. Nazywam to duchowym spacerem. To był jego duchowy spacer, kiedy poszedł sam i miał czas na rozmyślanie. On nie poszedł dla zdrowia fizycznego pieszo. On potrzebował czasu z Bogiem. Zaplanował ten czas. To nie było tak ad hoc, a tak mnie jakoś napadły myśli i pójdę. Nie, on miał to zaplanowane, co później jeszcze spróbuję udowodnić. On potrzebował czasu na przemyślenie, co za nim i co przed nim. I myślę, że taka zmiana roku, przy której jesteśmy, bo cóż to, dopiero 2 dni, więc jest to taki dobry czas, by pomyśleć, co jest za nami, a co przed nami. Co jest za nami, łatwo jest nam ocenić. Co jest przed nami? No chyba, że ktoś sięga do horoskopów i wróżbitów, ale lepiej tego nie róbcie. Lepiej tam nie sięgajcie. Powiem wam od razu, ja uważam, że horoskopy i tego typu rzeczy mają swoje podłoże okultystyczne. Kropka. Tak bywa z nami. Może to będzie rok, w którym szukając woli Bożej, będziemy potrzebowali czasu na modlitwę, na studium Bożego Słowa, na refleksję, co osiągnąłem, a co straciłem. Może zadam sobie pytanie, a może dosyć już tego szarpania się z wszystkim i ze wszystkimi? Może teraz tylko Bóg i ja? Muszę to przemyśleć. To jest rok, który wiele przyniesie. Już symptomy tego pokazują, że ten rok wiele przyniesie. Boża wola nie zdarza się sama, tak z siebie. Jesteśmy codziennie bombardowani informacjami. I musimy mieć odskocznię, czas na przemyślenie, byśmy byli bardziej gorliwi w tym roku niż w minionym. A więc będziemy potrzebowali czasu na modlitwę. Będziecie musieli sobie odpowiedzieć, będę przychodził na spotkania modlitewne czy nie. Będę przychodził na spotkania środowe czy nie. Będę służył Bogu w niedzielę czy będę oglądał tylko przez internet. Będziecie musieli sobie na to pytanie odpowiedzieć. Bo jeśli nie odpowiemy na te pytania sobie pozytywnie, przegramy. Albo odniesiemy sukces, albo klęskę. Czas podjąć rozważania, refleksję, co będzie dalej. Nie wiemy, co będzie dalej, ale umiemy dobrze ocenić, co już jest za nami. Zdumiewające jest to, że umiemy oceniać bardzo dobrze często to, co już jest za nami. Wtedy jakoś nam się wszystkie ścieżki otwierają, łączą się wszystkie jakieś połączenia nerwowe i umiemy ocenić na ogół obiektywnie i rzetelnie to, co jest za nami. Szkoda, że nie umiemy tak przewidzieć i mieć taką refleksję nad tym, co jest przed nami. Co wtedy zostaje? Ano ufanie Bogu, mieć nadzieję w Bogu. Ale to, jak masz nadzieję w Bogu, jak ufasz Bogu, też zależy od tego, jak jesteś przygotowany. Jeśli cały czas pędzisz, jesteś cały czas w biegu, nie usłyszysz Bożego głosu. Potrzebujesz czasu sam na sam z Panem Bogiem. Paweł potrzebował wyhamowania. Kolejna podróż, odwiedza zbory, odwiedza nowe miejsca. Potrzebował czasu dla siebie z Bogiem. Bardzo często się jednak zdarza, że my prowadzimy życie torów kolejowych. Takie ustabilizowane. Wiecie, pociąg czy tramwaj nie ominie przeszkody. Jak już mu stanie na drodze, to albo ją staranuje, albo zdąży się zatrzymać. Ale bardzo często ludzie wierzący jadą utartym szlakiem w tych torach. Ja wiem, pomyślicie sobie, o właśnie mówi o sobie konserwa. Lubię utarte ścieżki, te, które wynikają z Biblii. Ale czasami czepiamy się detali, które nie mają nic wspólnego z Biblią. Ale trzymamy się ich, bo uważamy, że racja po naszej stronie, bo my tak robimy. Panie Boże, zrobiłem tyle, ile zrobiłem, widzisz, na więcej mnie nie stać. A to nieprawda. Nie ma nic bardziej złudnego, jak mieć takie podejście. Zabieganie prowadzi nas do sytuacji, że coś możemy zapomnieć. Miej czas sam na sam z Bogiem. Może zapalasz świeczki w pokoju i nie dlatego, że będziesz mieć romantyczny wieczór, tylko dlatego, że zapomniałeś zapłacić rachunku za prąd. Zdarza ci się, umieszczasz rzeczy swoje tam, gdzie ich nigdy nie umieściłeś, a potem szukasz? Klucze, okulary. Zdarzyło się, że ktoś zapomniał, że ma dziecko w samochodzie, zostawił je, poszedł do pracy, mało nie ugotował dziecka. Zobaczcie, pęd życia, szaleństwo. Zapominasz o ważnych rocznicach? To pęd życia, to nie jest Boża wola. To jest brak kontroli nad życiem. Dlatego potrzebujemy czasu sam na sam z Bogiem, by dowiedzieć się, jaka jest Boża wola wobec mnie. Na ile muszę wyhamować? Mamy często czas dla siebie, ale nie mamy czasu dla Boga. Ja to obserwuję. Wielu ma czas na wiele rzeczy. Powiedz mu, że jest spotkanie modlitewne. Wszystkie przeszkody są na nie. Ale na własne znajdujemy czas. Znajdujemy możliwości. I nie ma takich przeszkód, które by nam w tym przeszkodziły. Miej czas na zastanowienie się. Szukamy Bożej woli. Będziemy jej w tym roku szukać. Ale zaczynamy od tego, aby najpierw uspokoić siebie, wewnętrznie, duchowo zajrzeć w swoją duszę. I to jest moja pierwsza zachęta. Znajdź czas, by przejść się duchowym spacerem i porozmawiać z Bogiem o swoim życiu. Bóg się nie śpieszy, zdążysz. My lubimy rozmawiać z Bogiem o życiu innych. Panie Boże, tamten mi nadepnął na odcisk, a tamten to krzywo patrzy, a tamten to tylko wszystko inne, tylko nie zbór, nie my. A czemu o sobie nie mówisz? A zajmij się swoim życiem, a powiedz o sobie, jaki jesteś. Święty Zaureolo, miej czas przed Bogiem na duchowy spacer. Po drugie, ustal priorytety. To bardzo ważna rzecz. Jakie są nasze priorytety? Nie mogę być w dwóch miejscach naraz. Wybory mogą być trudne. Widzimy Pawła, jak dokonuje takiego wyboru. Gdy patrzymy na te wersety 14-15, to zauważcie to, co zrobiłem białym tekstem. Spotkał się w Asos, zabrawszy, przybyliśmy, dotarliśmy na drugi dzień, następnego dnia. To nie był chaos. Postanowił minąć. On miał pewien plan dla swojego życia. To nie był chaos, który wydaje się, że tutaj nie ma nic wielkiego do powiedzenia. No cóż, no wędrowali. Nie. Paweł miał to zaplanowane. Tego dnia tu jesteśmy, następnego dnia tu, a następnego dnia tam. Nie, że przyjechaliśmy tu, a tak pięknie jest, tak fajnie, tak nam tu błogo, tak doskonale. No to zostaniemy tutaj. A ile? A jak Bóg da? Czujecie, co ludzie wierzący robią? Jak Bóg da? Chrześcijańskie życie to nie jest jak Bóg da. Jak ktoś tak myśli, to się myli. Mówię wam, że się myli. I nie odwołujcie się na prowadzenie Ducha Świętego. To jest najłatwiejsza wymówka dla leniwych. Naprawdę musisz myśleć o swoim życiu. Zaplanować. Postanowić. Jestem dziś tu, a jutro będę tutaj. Bywały sytuacje, Paweł też miał pomysły. A wtedy co? Duch Święty powiedział, tu nie, tam nie pójdziesz. Ale nie żyj życiem chaotycznym. Jak się da? Jak Duch poprowadzi? Wiecie, gdzie takich wierzących ten Duch prowadzi? Nigdzie. Bo oni ciągle czekają na jakieś poruszenie, na potrzęsienie, na och, jak mi ręce zaczną drżeć może. O, to będzie dotknięcie Ducha Świętego. I wtedy pójdę w tę stronę. Nie, to twoje nerwy. Chyba, że jeszcze gorzej. Choroba. Naprawdę, Duch Święty się nie zabawia z nami. Mówię to bardzo poważnie. Nie myślcie, że sobie żartuję z Ducha Świętego. Paweł musiał zdecydować, gdzie będzie, a gdzie nie. Nie mógł być w dwóch miejscach naraz. Miał plan, był bardzo zorganizowany. On nie tylko czekał na objawienia. On wiedział, co ma robić. Zaplanował pewne rzeczy. I oczywiście, jeśli ten plan mijał się z Bożym celem, to Duch Święty miał tyle mocy, że potrafił go zatrzymać. Tu nie pójdziesz, drzwi zamknięte. Czy robimy właściwe wybory? Jakie są nasze priorytety? Co jest ważniejsze? No, niektórzy opowiadają o priorytetach, że mają takie, takie poukładane, dziś to, jutro to. Potem patrzysz, a te priorytety mają się nijak do tego, co robi. Miejsca, gdzie dwie ścieżki spotykają się, są znaczące, ponieważ jest okazja dokonać wyboru. Jest okazja albo iść tą samą ścieżką, albo dokonać wyboru, zmienić ją, pójść inną ścieżką. To się wiąże z pewnym wysiłkiem. Zapłacić cenę albo czekać na okazję, na przecenę, na wyprzedaż. Teraz jest taki miesiąc. Będzie wiele, wiele przecen i wyprzedaży. Ludzie czekają na takie okazje. Ale dobrzy marketingowcy wiedzą, że pisze się nieprawdziwą cenę, jaka była i mówi się, że teraz ta nowa to jest ta nowa, a ona jest taka nowa, jak ja jestem młodzieńcem. Bądźcie ostrożni. Tak i w życiu duchowym może być. Musimy być gotowi zapłacić cenę, by pójść Bożą drogą. Musimy wyznaczyć sobie priorytety albo trwać przy starych. Wielu ludzi powiada, że przybyli do takich miejsc jak skrzyżowania, na których dróg, na skrzyżowania swojego życia, trzeba było podjąć jakąś decyzję. I gdy zmienili kierunek w modlitwie, w szukaniu Bożego Słowa, ich życie odżyło. Zostali ubłogosławieni. Z powodu jednego odważnego wyboru. Niestety znam wielu wierzących ludzi, którzy byli gotowi całą Polskę zewangelizować, tylko o własnych rodzinach zapomnieli. Ich dzieci są poza kościołem, poza zborem, żyją tak jak chcą, ale cały świat byli gotowi nawrócić. A może wróćmy do podstaw. Zacznijmy od początku. Która droga? Którą wybrać? Obie wyglądają prawie, że tak samo. Im większy masz wpływ, im większą odpowiedzialność, tym większe rozwidlenia przy każdej decyzji. Wielu z nas ma niewielką odpowiedzialność, więc i ta decyzja to nie jest coś takiego znaczącego może. Może dla ciebie, ale dla ogółu może to nie mieć żadnego znaczenia. Ale im większa odpowiedzialność na usługujących, na pastorze, to tym większe staje się to rozwidlenie i stajesz w rozkroku i czasami nie wiesz, co zrobić, w lewo czy w prawo. Pójdziemy w tym kierunku czy w tym. I dobrze jest, kiedy pojawia się takie skrzyżowanie jak zmiana roku. Ono jest naszą szansą. To, co już powiedziałem, zadziwiające jest, że bezbłędnie umiemy ocenić, co już jest za nami. Ale to, co jest za nami, już nie mamy na to wpływu. To już jest za nami. Ale coś jest przed nami, jest przyszłość, jest teraźniejszość i nadzieja w Bogu. Chrześcijanin nie może być zaabsorbowany tak życiem codziennym, że nie zauważy, jak minął skrzyżowanie, nie dokonując żadnego wyboru. Poszedł po prostu tak rozpędem. Nasze życie nie jest życiem zająca, który śpi pod miedzą przerażony i w pośpiechu i w popłochu podejmuje decyzję. Uciekam w lewo albo w prawo. Najczęściej spłoszony zając, który spał przy miedzy, zostanie złapany przez psa. albo przez myśliwego. Wszystko jedno, kto na niego poluje, a wiele. Chrześcijanin, który nie czuwa, spłoszony jakąś sytuacją, dokona nierozsądnego wyboru. Popędzi na oślep za wszystkimi, bo tak wszyscy, albo teraz taka właśnie jest tendencja. Używam takiego brzydkiego sformułowania jeszcze z czasów tych, którzy mieli zawsze rację. Bo taki jest trend i idziemy za tym. Nie, za trendem nie idziemy. Idziemy za Bożym Słowem, za prowadzeniem Bożym. Bóg nie zapomniał, że tu się zmagamy z wyborami. Nie zapomniał, że Lot mieszka w Sodomie i dał mu możliwość wyjścia. Lot mógł wyjść lub zostać. Miał rozstajne drogi i mógł wybierać. Musiał zdecydować, co jest jego priorytetem. Jest wiele rzeczy w naszym życiu, które albo są priorytetem, albo kulą u nogi. To zależy, co wybierasz. Czasami są sytuacje, które przerastają nasze możliwości. Nie pomaga żadna ludzka rada, żaden lekarz, żadne lekarstwo. Co jest naszą nadzieją? Nadzieją ludzi wierzących jest zmartwychwstały Jezus Chrystus i bez tego nigdzie nie wyruszymy dalej. Ktoś musi zwrócić się do Niego całym sercem, zacząć wzywać Jego imienia. Miej priorytety, ponieważ nasze życie to nie jest bieg na 100 metrów, to jest maraton i nie 42 kilometry. Czasami 70, 80, a co ponadto, to z łaski Bożej, prawda? Boże Słowo powiada, to jest maraton, tak biegniemy. Kiedyś poproszono Billy Grahama, by usłużył na pogrzebie swego żony, swego wielkiego przyjaciela, Cliffa Barrowsa. On towarzyszył wszystkim ewangelizacjom Billy Grahama, bo śpiewał też pięknie. I kiedy Billy Graham usługiwał, nagle zrobił przerwę i zaczął przepraszać ludzi zgromadzonych. To było niespotykane na pogrzebie. I powiada, chcę przeprosić rodziny wszystkich członków mojego zespołu. Przeprosić moje dzieci. Zbyt często w krucjatach, w podróżach trzymałem was daleko od bliskich. To była niewłaściwa postawa, którą zrobiłem jako ojciec i jako ewangelista. Chcę spytać, czy jesteście w stanie mi wybaczyć. Billy Graham potrzebował takiej chwili, by zreflektować się, że opuścił ważną rzecz. Jego priorytety, mimo że były szlachetne, nie do końca były w porządku. Bo jeśli nasze priorytety to nawracanie świata, a brak społeczności z żoną, z dziećmi, z rodziną, to się skończy katastrofą. Ale my tacy pobożni, my najpierw dla Pana. Miej dobre relacje z tymi najbliższymi, a zobaczysz, że będziesz miał dobre relacje dla Pana. Meyer powiedział tak. Myślałem, że dary Boga to są takie dary, które rosną jeden nad drugi. I im bardziej wzrosłem, to tym więcej ich znam. Po latach, powiada, zobaczyłem, że dary polegają na tym, że poddajemy się jedni drugim. A więc dary są jeden pod drugim. Pytanie, jak bardzo pochyliłeś się do nich. Nie jak wylazłeś na górę. Jak pochyliłeś się do tych, którzy są trochę niżej. To dotyczy każdego z nas, mnie również. Dziś ludzie są zaangażowani, biorą w czymś udział, tak długo, jak jest im dobrze. Dopóki im się to nie znudzi. Albo kiedy jest traktowany i tak głaskany. A kiedy nie, o, straciłem na wartości. To już nie jest ten zbór, to już nie ta społeczność. Ale Bóg zaoferował coś więcej. Nawet gdy cię opuszczają przyjaciele, kiedy świat jest przeciw tobie, kiedy cię przybijają do krzyża, to on powiada, ja jestem wierny. To w objawieniu czytamy. Widziałem niebo otwarte i oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Może jesteśmy zmęczeni, może czujesz się niedoceniany, ale On jest wierny. Żyj świętym życiem. Większość z nas zmieniłaby wiele rzeczy, które już mamy za sobą niestety i nie możemy ich zmienić. Powiadamy, gdybym posłuchał Boga, gdybym posłuchał rodziców, gdybym tego czy owego nie zrobił. Nagle wszystko jest jasne. I powiadamy, gdybym. Jeżeli tylko tego bym nie zrobił, jeżeli tylko tak bym nie postąpił, tak nie wybrał. Możemy naszych decyzji żałować, ale jest ktoś, kto przebacza tych nietrafionych decyzji również, pozwoli nam przeżyć i poukładać życie. Jeśli tylko pozwolimy, by Bóg je układał. Przeszłość jest za nami, ale teraźniejszość jest przed nami. Paweł ma też za sobą bolesną przeszłość, ale teraz jest w przyszłości. Powiadał to teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy. On znalazł przebaczenie u Boga i poszedł dalej. On nie żył przeszłością. On miał swoje życie we właściwej relacji z Panem Bogiem. Nigdy nie dojeżdżamy do celu przypadkiem. Bóg prowadzi nasze życie. Nie wątpcie w to. Nawet jak ci się wydaje, że już się Bóg opuścił, to nie jest tak prawdą. On chce ci poukładać życie, jeśli tylko pozwalasz. Czy jesteśmy zaangażowani w pójście za Nim? Czy jesteśmy gotowi iść własnymi drogami? Poleganiu na sobie albo poleganiu na tym, że jest fajnie. To jest takie modne słowo. Jest fajnie, ale w życiu chrześcijańskim nie chodzi o to, czy jest fajnie, tylko czy jest po Bożemu. Bo Boża wola jest zawarta między. Fajnie możesz zostawić na poboczu. Pobocze jest dla rzeczy fajnych, ale pobocze jest niebezpieczne. Poboczem się nie jeździ. Jedziesz między jednym poboczem a drugim. Masz wytyczoną drogę. Pobocza są niebezpieczne. Nie żyj w przeszłości. Czasami jesteśmy niecierpliwi. Teraz, zaraz, natychmiast. Chcemy wszystko. Ale życie nie jest takie. Nie ma skrótów. Nasze życie jest maratonem. To jest droga na duże odległości. I trzecia rzecz. Z innymi. Kiedy już jesteśmy sam na sam z Bogiem, kiedy ustalimy nasze osobiste priorytety. Ja celowo nie mówię, jakie to są priorytety. Bierz Biblię i czytaj, szukaj. Być może, że w kolejnych rozważaniach powiem, jakie są to też i priorytety. Ale trzecie, zanim rozpoznamy wolę Bożą z innymi. Wspólnota jest częścią chrześcijańskiego spaceru. Dzielenie się z innymi. Zwolennicy są połączeni wspólnotą, wiarą w Jezusa Chrystusa. I zauważmy, na czym ta wspólnota polega. Ten wiersz nie był czytany. Czwarty werset. A towarzyszył mu aż do Azji Sopater, syn Pyrusa z Bereja, z Tesaloniczan, Arystarch i Sekundus, również Gajus z Derbe i Tymoteusz z Azjatów, zaś Tychikus i Trofim. Widzimy Pawła otoczonego wieloma ludźmi, współpracownikami. Indywidualiści, ci zostają w domu. Kiedy Paweł wyruszał w kolejną podróż, co czytamy? Barnaba chciał zabrać Marka, a Paweł powiedział nie. Jak ktoś chce być indywidualistą, nie idzie z nami. Dziesiątki osób wymienione w listach Pawła. Jakbyście przeczytali wszystkie listy i wypisali ludzi, których on wymienia, to są dziesiątki osób. Ja tylko ograniczam do tego wersetu. Zobaczcie 16 rozdział listu do Rzymian. 26 osób wymienionych, tylko w pożegnaniu. Indywidualny tok funkcjonowania nie jest właściwością społeczności, zboru. Dlatego to słowo moje, z innymi, Paweł nie szedł sam. Miał wsparcie, miał innych. To nie jest tak, że ci inni powiedzą tak, ja wiem lepiej, ja im pokażę moją duchowość, ja dopiero udowodnię, co to jest duchowość. Nie. Razem z innymi. Dlaczego? Bo Kościół to koinonia, wspólnota. Jak chcesz być indywidualistą, zostajesz w domu na indywidualnym toku nauczania. Kościół nie jest miejscem rywalizacji. Jest miejscem wsparcia i przyjaźni. W Kościele jesteśmy przyjaciółmi, a nie rywalami. I to jest po chrześcijańsku. My nie toczymy tutaj turnieju szachowego. Kto komu przywali mata? To jest nieporozumienie, jeśli ktoś tak myśli. Ja im pokażę. Nic nie pokażesz. Nie prowadzimy indywidualnego toku nauczania. Jesteśmy wspólnotą, koinonią. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Łamali chleb, modlitwa i co? Wspólnie się spotykali. Nie sami. Mam słowo do grup domowych. Jak myślicie, że jesteście najlepszym zborem w tym zborze, to się mylicie. Grupy domowe nie są do indywidualnego prowadzenia własnego pomysłu i realizacji własnych duchowych celów. Grupa jest tylko wsparciem dla siebie w modlitwie z wizją zboru. A jak z wizją siebie, to jesteście jak Marek, którego Paweł nie chciał zabrać. Teraz ja, to nie w tym kościele, to w ogóle nie w kościele. Któregoś dnia możesz się obudzić i zobaczyć, że jesteś sam, bo nie masz nikogo. Nie masz Arystarcha, ani Tymoteusza, ani Sylasa. Myślicie, że to jest niedobre, że to niemożliwe? To jest możliwe. Bo zachwyt zawsze mija. To przeminie, ale Boże Słowo nie. Ani jedna jota, ani żadna kreska. Dlatego Bóg widzi nas jako współpracowników w dziele głoszenia dobrej nowiny. Dał nam zaszczytny tytuł Dziecka Bożego. Ale ten tytuł zależy od naszej relacji z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. A tych On nazywa świętymi, ludem nabytym, kapłaństwem świętym. A więc trzy rzeczy, które zanim poznamy Bożą wolę, muszą mieć miejsce w naszym życiu. Sam na sam z Bogiem, ustal priorytety i idź z innymi, nie bądź indywidualistą. To jest wstęp do poszukiwania Bożej woli w tym roku. Ciąg dalszy nastąpi. Wierzę, że będziemy przygotowani, aby rozpoznawać Bożą wolę. Nie iść po omacku, nie iść na ślepo, ale też umieć wybrać między dwiema możliwościami, przed jakimi często stajemy. Którą wybrać? Wierzę, że Bóg pozwoli nam rozpoznać Bożą wolę. Chcę być gotowy, aby któregoś dnia powiedzieć do widzenia. Chcę zająć się społecznością ja i Bóg. Powstańmy i dajmy chwałę Bogu.